Święty Paweł, wzór chrześcijanina. Listy świętego ojca Pio. Mówi ksiądz Krzysztof Śliczny.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie drogich radiosłuchaczy w naszym kolejnym spotkaniu z ojcem Pio, który jest zachwycony pismami świętego Pawła. Dzisiejsze nasze spotkanie nosi tytuł Być gotowym na wszystko. Chciałbym przytoczyć tutaj list ojca Pio, który kieruje do swojej duchowej córki Rafaelinę Cerase. Jest to obszerna egzegeza 20 i 24 wersetu pierwszego rozdziału listu do Efezjan. I jest on chyba najbardziej wyróżniającym się dokumentem w listach ojca Pio, będącym świadectwem jego wrażliwości i duchowego współbrzmienia z apostołem narodów, ze świętym Pawłem. Wsłuchajmy się w jego treść. Najukochańsza córko Ojca Niebieskiego, łaska Ducha Świętego, niech czyni cię coraz bardziej godną niebiańskiej ojczyzny. Niech Jezus i Maryja dodają ci otuchy, podtrzymują cię i zawsze ci błogosławią. Niech tak się stanie. Oto jestem, aby odpowiedzieć, chyba że lepiej to zinterpretuje i osądzi Kościół, w którym wyznaję, chcę zawsze żyć i umierać, na prośbę, z którą zwracasz się do mnie w ostatnim liście, aby wytłumaczyć ci, co święty Paweł apostoł powiedział w wersecie 23 i 24 pierwszego rozdziału listu do Efezjan. Chcąc lepiej zrozumieć tego świętego apostoła, trzeba wziąć pod uwagę sytuację, w której się znajdował, pisząc ten list. Przebywał wtedy w Rzymie jako więzień, wyłącznie z powodu głoszenia Ewangelii. Było to za panowania cesarza Nerona. Czuł się jakby zawieszony między życiem a śmiercią, ponieważ bezbożnik Neron mógł zadać mu zarówno męczeńską śmierć, jak też uwolnić. Ostatecznie został uwolniony. Trwając duchem w tym zawieszeniu, przede wszystkim oświadcza wiernym, że jest gotowy na wszystko z miłości do Jezusa Chrystusa, któremu służy, mając najbardziej niezłomną nadzieję, że wszystko, nie wyłączając samych kajdan, w które wówczas był zakuty, posłuży zbawieniu i że wszystko przyniesie mu korzyść pod kątem życia wiecznego. Jest to naprawdę wzniosłe uczucie, które powinno być również udziałem wszystkich chrześcijan. Po co żyjemy? Po poświęceniu, jakie uczyniliśmy z siebie w chrzcie, wszyscy jesteśmy Jezusa Chrystusa. Zatem każdej chrześcijańskiej duszy powinno być bliskie powiedzenie świętego apostoła: dla mnie bowiem żyć to Chrystus. Porównaj Filipian 1, 21. Żyję dla Jezusa Chrystusa, żyję dla Jego chwały, żyję, aby Mu służyć, aby Go kochać. I kiedy Bóg zechce nam odebrać życie, to uczucia, emocje, które powinny nam wtedy towarzyszyć, powinny być właśnie uczuciem tego, kto po trudzie idzie odebrać zapłatę, a po walce idzie otrzymać koronę. Moja najdroższa Rafaelino, delektujmy się, rozkoszujmy się tą niezwykłą dyspozycją apostoła. Prawdą jest, że wszystkie dusze, które kochają Boga, gotowe są na wszystko z miłości do samego Boga, mając niezłomną nadzieję, że wszystko obróci się dla ich dobra. Przygotujmy się nieustannie, aby we wszystkich życiowych wydarzeniach rozpoznawać najmądrzejszy porządek Bożej opatrzności. Uwielbiajmy Boga i kierujmy naszą wolą tak, by zawsze i we wszystkim była ona zgodna z Jego wolą. W ten sposób bowiem będziemy uwielbiać Ojca Niebieskiego i wszystko okaże się dla nas korzystne pod kątem życia wiecznego. Bóg bez żadnej naszej zasługi obdarzył nas wieloma dobrodziejstwami, a zadowala się tak znikomym darem, jakim jest nasza wola. Ofiarujmy Mu ją wraz z samym Bogiem, Mistrzem, w najbardziej wzniosłej modlitwie Ojcze Nasz. Niech spełni się Twoja wola, jako w niebie, tak i na ziemi. Ofiarujmy naszą wolę z tym samym uczuciem, z jakim nas boski Mistrz ofiarował za nas swojemu Ojcu. Ofiarujmy ją Mu i niech to będzie ofiara całkowita i niech taką pozostanie także w naszym codziennym życiu. Nie postępujmy jak dzieci, które po tym, jak ofiarowały w darze klejnot, od razu lub prawie od razu żałują daru i ze łzami proszą o jego zwrot. Wtedy nasza ofiara byłaby kpiną. Niestety, całkowita ofiara z naszej woli jest nazbyt ciężka. Pamiętajmy jednak, że boski mistrz, kierując w naszym imieniu do Ojca słowa z modlitwy Ojcze nasz, niech się spełnia Twoja wola, widzi doskonale swoim boskim umysłem, jak trudno przyjdzie nam zrobić to, co obiecał w naszym imieniu swojemu Ojcu. Raffaelino, dobry Jezus, dobrze ocenił swoim boskim spojrzeniem bezmiar naszej słabości, która bardzo często, chcąc wymknąć się woli Bożej, zmyśla lub udaje, że jej nie zna. A zatem jego niezmierzone miłosierdzie, to samo miłosierdzie, które kazało mu opuścić łono swego odwiecznego Ojca, aby przyjść na ziemię i przyjąć na siebie naszą słabość i winy i w ten sposób zapłacić za nas Bożej sprawiedliwości, znalazło cudowny sposób, aby ukazać nam bezmiar miłości, którą do nas żywi. Co było tym sposobem? Na litość. Zrozumiejmy dobrze, że nasz dobry mistrz zaraz po tym, jak za nas ofiarował Ojcu naszą wolę, prosi Go w swoim własnym i również w naszym imieniu. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Ale co jest tym chlebem? W tej prośbie Jezusa, chyba że znajdzie się lepsza interpretacja, rozpoznaje przede wszystkim Eucharystię. Jakiż to nadmiar pokory Boga człowieka. On, który jest miłością i radością odwiecznego Rodzica, chociaż wiedział, że wszystko, co czyni na ziemi, będzie miłe Ojcu i usankcjonowane w niebie, prosi o pozwolenie pozostania z nami. Raffaelino, jaki to nadmiar miłości Syna do nas i jednocześnie jaki nadmiar pokory w prośbie skierowanej do Ojca o pozwolenie pozostania z nami aż do końca świata. Ale też jest to nadmiar miłości Ojca do nas, tego Ojca, który po tym, jak zobaczył, że Jego najukochańszy Syn jest przedmiotem tak złego traktowania, pozwala Mu pozostać jeszcze wśród nas, aby każdego dnia był celem kolejnych zniewag. Jak tak dobry Ojciec mógł się na to zgodzić? Czy nie wystarczyło, Ojcze Odwieczny, że raz pozwoliłeś swojemu umiłowanemu Synowi, aby został wydany na pastwę szału nieprzyjaciół żydowskich? Jakżeż możesz przystawać na to, żeby pozostał jeszcze wśród nas, by widzieć go każdego dnia w tak niegodnych dłoniach wielu złych kapłanów, którzy gorsi są od samych Żydów? Ojcze, jak znosi Twoje najlitościwsze serce widok Twego jednorodzonego, tak zaniedbanego i być może także wzgardzonego przez wielu niegodnych chrześcijan? Ojcze, jak możesz pozwalać, aby był on świętokradczo przyjmowany przez wielu niezasługujących na to chrześcijan? Ojcze Święty, ileż profanacji, ileż świętokradztw musi znosić Twoje litościwe serce? Kto zatem, o Boże, stanie w obronie tego najłagodniejszego baranka, który nigdy nie otwiera ust w swojej sprawie, a tylko w naszej? Ojcze, ja sam przez egoistyczne uczucie nie mogę prosić Cię dziś, abyś zabrał Jezusa spośród ludzi, jak sam miałbym żyć tak słaby i wyczerpany, bez tego pokarmu eucharystycznego. Jak wypełniać tę prośbę, złożoną w naszym imieniu przez Twojego Syna, niech się spełnia Twoja wola jako w niebie, tak i na ziemi, nie będąc umacnianym przez to niepokalane ciało. Jeśli teraz w potężnym wsparciem, które Jezus pozostawił nam w swym sakramencie miłości, często czuję, że jestem na skraju upadku i buntu wobec Twojej woli, to co stałoby się ze mną, gdybym prosił, a Ty byś mnie wysłuchał i zabrał Jezusa spośród ludzi, aby nie widzieć tego, że źle Go traktuję? Nie mam na tyle siły, którą jednak powinienem mieć, gdybym kochał choć trochę bardziej Twojego Przenajświętszego Syna. Tymczasem, Ojcze Święty, błagam Cię, żebyś położył kres światu albo zakończył te liczne niegodziwości, które nieustannie popełniane są przeciwko godnej czci osobie Twego jednorodzonego. Uczyń to, Ojcze, skoro to możesz, uczyń to, ponieważ wiele wymaga miłość, którą przynosi Ci Syn. Uwielbiaj Go, tak jak On uwielbił Ciebie, a tymczasem, Ojcze Święty, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Dawaj nam zawsze Jezusa podczas naszego krótkiego pobytu na tej ziemi wygnania. Dawaj nam Go i sprawiaj, abyśmy stawali się coraz bardziej godni przyjmowania Go do naszych serc. Dawaj nam Go, a będziemy pewni, że wypełnimy to, z czym sam Jezus zwrócił się w naszym imieniu do Ciebie. Niech się spełnia Twoja wola jako w niebie, tak i na ziemi. Raffaelino. Widzę, że znowu odbiegam od tematu. Wybacz mi i bądź wyrozumiała. Przemawia do ciebie człowiek chory na serce. Kto wie, dokąd bym doszedł, ale nie chcę nadużywać twojego współczucia, a tym bardziej wystawiać na najcięższe próby twojej cierpliwości. Wróćmy do apostoła. Raduje się on na myśl, że nic go nie zawstydzi i w żaden sposób nie uchybi swojej powinności apostoła Jezusa Chrystusa. Raduje się również z tego, że Jezus zawsze będzie wywyższony w Jego ciele, także pośród wszystkich kajdan, którymi jest związany. Jeśli będzie żył, będzie wysławiał Jezusa Chrystusa poprzez swoje życie i przepowiadanie, a także będąc w więzieniu, tak jak czynił do tej pory, głosząc Jezusa Chrystusa pretorianom. Jeśli potem zginie śmiercią męczeńską, uwielbi Jezusa Chrystusa, składając Mu najwyższe świadectwo swojej miłości. Zatem otwarcie ogłasza, że dla Niego życie to Chrystus, który jest jak dusza i ośrodek całego Jego życia, przyczyna wszystkich Jego czynów, kres wszystkich dążeń. Po tym, jak powiedział, że dla Niego życie to Jezus Chrystus, dodaje również, że śmierć dla Niego to zysk, ponieważ swoim męczeństwem złoży Jezusowi uroczyste świadectwo miłości, uczyni swoje zjednoczenie z Nim jeszcze bardziej nierozerwalne i wzrośnie również chwała, której On się spodziewa. Co powiesz, Raffaelino, na to wszystko? U dusz tego świata, które nie wiedzą nic o przyjemnościach nadprzyrodzonych i boskich, słuchanie podobnego języka wywołuje śmiech. Mają rację, ponieważ człowiek zmysłowy, mówi Duch Święty, nie przyjmuje rzeczy Bożych. Porównaj pierwszy list do Koryntian, 2:14. One, biedne, które nie mają innych smaków jak błota i ziemi, nie znają pojęcia szczęśliwości, którą osoby duchowe, jak same mówią, doświadczają w cierpieniu i umieraniu dla Jezusa Chrystusa. O ileż byłoby lepiej, gdyby zamiast zdumiewać się i śmiać, uznałyby się winnymi i przynajmniej podziwiały w pełni szacunku milczenia miłosny zapał tych dusz, które mają serce gorejące Bożą miłością. Powróćmy do nas. Na podstawie języka, którym posługiwał się ten apostoł, Efezjanie mogli przypuszczać, że wolał śmierć od życia. Chcąc pocieszyć jednak bardzo związanych z nim wiernych, dodaje natychmiast, że jeśli będzie żył trochę dłużej w doczesnym ciele, to będzie to korzystne dla chwały Bożej i dla zbawienia dusz i wtedy nie wiedziałby, którą rzecz wybrać. Teraz powiadam, jeśli był on tak niezdecydowany, gdy pisał i nie wiedział, którą z tych dwóch rzeczy wybrać, życie czy śmierć, to rodzi się we mnie pewna myśl, że święty Paweł otrzymał od Boga objawienie, w którym dano mu wybrać życie, aby mógł kontynuować pracę w jego służbie, albo śmierć, aby otrzymał koronę chwały. Wydaje mi się, moja droga Raffaelino, że tylko w ten sposób można lepiej zrozumieć, dlaczego był on tak niezdecydowany, czy wybrać życie, czy śmierć. Aby jednak lepiej zrozumiano jego uczucie bez wątpienia doskonałej miłości, mówi więcej, że doznaje nalegania z dwóch stron. Chce odejść, aby być z Chrystusem, co byłoby o wiele lepsze, lecz dla was jest bardziej konieczne, abym pozostawał w ciele. Porównajmy list do Filipian, 1 rozdział, wersety od 23 do 24. Oba te odczucia pochodziły świętym Pawle z doskonałej miłości. A mianowicie pragnienie uwolnienia, aby zjednoczyć się z Jezusem Chrystusem w doskonałej jedności w chwale, co byłoby lepsze dla Niego. To znaczy to, czego bardziej pragnął zamiast dalszego życia na ziemi, było pragnieniem, które rodziło się w nim bezpośrednio z doskonałej miłości, jaką żywił do Boga. Podobnie drugie pragnienie, które też pochodziło z doskonałej miłości, ale jako swój bezpośredni przedmiot miało zbawienie bliźniego. Innymi słowy, pragnienie to brało swój początek z głównego przedmiotu Boga, ale przedmiot ten, Bóg, określał też swoją drogę w zbawianiu dusz. Pierwsze pragnienie, aby uwolnić się z ciała, apostoł postrzega jako bardzo pożyteczne dla siebie i pragnie tego na tyle żarliwie, na ile dusza sprawiedliwa może pragnąć zjednoczenia ze swoim Bogiem. Natomiast drugie pragnienie, aby pozostać przy życiu pośród cierpień i trudów, by troszczyć się o zbawienie dusz, on pełen ducha Jezusa Chrystusa uważa za bardziej konieczne dla nich. Myśli też, że skoro otrzymał objawienie, co wydaje się też oczywiste na podstawie tego, co mówi zaraz potem, fakt ten wydaje się potwierdzać moją interpretację, ponieważ nie umarł wtedy śmiercią męczeńską i co więcej odzyskał wolność, że nie umrze, godzi się z tym i cierpi z miłości do zbawienia dusz. Podobnie jak syn, który czule kocha swego ojca, poddaje się wszystkim upokarzeniom z miłości do niego i dokładnie wypełnia najbardziej upokarzające obowiązki, które ojciec zechciał na niego nałożyć. Ten czuły syn robi wszystko, aby nie tylko w niczym nie wystąpić przeciw woli ojca, ale czyni to jeszcze, aby we wszystkim mu się podobać, ale przez to czuły syn, który chociaż synowską miłością podaje się wszystkiemu, nie przestaje odczuwać całego ciężaru swoich poświęceń. Co więcej, ciężar tej staje się coraz bardziej uciążliwy i dotkliwy, gdy miłość do ojca staje się w jego sercu silniejsza. Po co jednak rozwodzić się w porównaniach, które dotyczą miłości naturalnych i nie zawsze są wolne od wielu niedoskonałości? Czy to, co odczuwał święty apostoł, nie jest może pragnieniem wszystkich dusz sprawiedliwych? Droga Raffaelino, one nieustannie kierują wzrok ku niebiańskiej ojczyźnie, nieustannie pragną wyruszać z tego wygnania, aby zjednoczyć się z Jezusem Chrystusem w niebiańskim zespoleniu. Przynaglają to nadejście jękami, wzdychaniem, modlitwami, żarliwymi pragnieniami, ponieważ ich dążenia, które z niezbadanych powodów nam, marnym śmiertelnikom, nie jest dane przeniknąć, Bóg nie zawsze przyjmuje tak, jak one tego chcą i pojmują. Znoszą więc ciężar życia doczesnego w jednym celu, aby i w tym podobać się Jezusowi. Tymczasem pośród największych cierpień, jakich doznają, musząc jeszcze prowadzić smutne życie na wygnaniu, nie przestają z miłości, która trawi ich serca, posługiwać się Bożymi darami, aby troszczyć się o duszę dla Jezusa. Dla ludzi tego świata jest niewiarygodne, że istnieją dusze, które cierpią, gdy opatrzność przedłuża im życie. A jednak tam jest historia świętych. Ona jest i będzie nauczycielką ludzkości. Raffaelino, na podstawie największych cierpień, jakie dusze sprawiedliwych doznają, widząc, że są daleko od swojego centrum, możemy wyrobić sobie słabe wyobrażenie na temat tego, co one cierpią, zaspokajając nawet podstawowe potrzeby życiowe, takie jak jedzenie, picie i spanie. I jeśli litościwy Bóg nie przybędzie, zwłaszcza w pewnych momentach i w niektórych dniach, swego rodzaju cudem, odbierając im refleksję w trakcie wykonywania tych koniecznych do życia czynności, to nieszczęśnicy doznają taką udrękę, wykonując choćby jeden taki czyn, przed którym nie mogą się uchylić, że ja bez lęku, że skłamię, jedynie podobieństwo mogę znaleźć w tym, co musieli doświadczać męczennicy, których palono żywcem, aby w ten sposób oddawali życie Jezusowi jako świadectwo wiary. Moja droga Raffaelino, być może dla niektórych to porównanie mogłoby się wydawać ewidentną przesadą, ale ja wiem, co mówię. W dzień sądu ostatecznego zobaczymy te dusze, jak otrzymują, choć nie przelały krwi za wiarę, na równi z męczennikami palmę męczeństwa. Jeśli chodzi o tych, którzy uważają przytoczone przeze mnie powyższe porównanie dotyczące cierpień, jakich dusze doświadczają, gdy z konieczności muszą zaspokajać potrzeby życiowe za przesadzone, błagam wspaniałomyślnego Boga, aby wyświadczył im łaskę i dał doświadczyć na sobie tego rodzaju cierpień. Ponadto na potwierdzenie tego, co powiedziałem o tych duszach, zależy mi, aby ci wyznać, że bardzo dobrze znam duszę, która w pewnych okresach życia lub czasu, gdy Pan nie pozbawia jej refleksji, gdy zaspokaja najbardziej konieczne i nieodzowne czynności utrzymujące życie, doświadcza takiego cierpienia, będąc zmuszona wykonywać te rzeczy, że nie wiem, czy człowiek potępiony nie doznaje większej męki w chwili śmierci. Jak cierpliwy jest Jezus, jak dobry dla wszystkich, a zwłaszcza dla mnie. Naprawdę jest mi przykro. Powiedz mi, że nieustannie źle wobec Niego postępuję. Chciałbym się poprawić, ale cóż chcesz, to zawsze ja chciałbym mieć rację. Im bardziej widzę, jaki pozostaje On nieugięty, tym bardziej chcę mieć wtedy rację. Jakiej cierpliwości trzeba mieć do mnie? Nawet Jezus nie może ze mną wytrzymać. Czy twoja przełożona dalej jest wobec ciebie surowa i zabrania ci rankiem chodzić do Jezusa? Jest wobec siebie zbyt surowa, czyż nie? Oczekiwałem, że w twoim ostatnim liście otrzymam słowa wybaczenia za cierpienie, które ci niechcący sprawiłem moim słynnym listem z 30 ubiegłego miesiąca. Nie wątpię w twoje przebaczenie, ale jednak oczekiwałem, że o tym wspomnisz. Poza tym Jezus chciał inaczej i niech zawsze będzie uwielbiony. Tymczasem proś ciągle dobrego Boga, aby wybaczył mi wszystkie moje winy, a zwłaszcza tą, którą popełniłem wobec siebie w ostatnim moim liście. Odnośnie do postanowienia podjętego przez twoją najmilszą krewną Marię, oczekuję, że będę przez ciebie informowany o wszystkim. I jak czuje się biedna Dziowina? Gorąco modlę się za nią do dobrego Boga, aby udzielił jej dobrego zdrowia i coraz większej świętości. Jak zawsze podnieś na duchu dobrą Franciszkę, jest świętą córeczką. Bądź wyrozumiała wobec najłagodniejszej Rozyny i niech wszystkie modlą się za mnie. Również i ja nieustannie pamiętam o nich w moich nędznych, ale nieustannych modlitwach. W tych dniach będzie tam mój ojciec Augustyn. Skorzystam i nadużyję twojej dobroci, abyś dostarczyła mu załączony bilecik. Módl się ciągle za mnie, ojciec Pio. Kochani, trudny bardzo list ojca Pio do swojej duchowej córki, podejmujący wiele różnych spraw, miejscami przechodzący w modlitwę, wielbienie Pana Boga. List, który nas jakoś zachęca do tego, by nie zatrzymywać się, by iść, by się również nie załamać. Z jaką pokorą, prostotą ojciec Pio pisze te słowa: dobry Jezus, ile musi on znosić przez tego zbuntowanego syna. Gdyby to był ktoś inny niż on, już dawno by od siebie mnie odrzucił. jak cierpliwy jest Jezus, jak dobry dla wszystkich, a zwłaszcza dla mnie. Kochani, czy czasem to nie jest jakiś sposób i podpowiedź na naszą modlitwę, żebyśmy się nie wywyższali, ale właśnie stawali w pokorze, żeby Pan mógł nas dotykać swoją łaską? To nie chodzi o to, żebyśmy się jakoś sztucznie oskarżali, obwiniali, ale po to, byśmy dali dużo miejsca łasce Bożej, by ta Boża łaska mogła w nas działać. Być gotowym na wszystko. Tytuł tego listu też bardzo wiele mówi. To nie tylko tutaj, jak ojciec Pio pisał, na śmierć, na spotkanie z Jezusem w godzinę śmierci, ale również na różne niespodzianki, które nas w życiu czekają. Myślę tutaj o tych wydarzeniach, które są jakieś złe, czy z naszego powodu, czy w ogóle bez naszej jakiejś zasługi przychodzą na nas, nas męczą, nas odwodzą od drogi, może i niszczą miłość w nas, czy w kimś innym. To wszystko właśnie przedstawia ojciec Pio. Być gotowym na wszystko, pozwolić, by Pan Bóg wyprowadził z nas wiele Bożej łaski. Bardzo lubię wracać do pewnego fragmentu, który kiedyś w jednym z listów napisał ojciec Pio, który też tak dodaje skrzydeł, daje siłę, by się nie cofnąć, by się nie załamać, by wypełniać dalej to swoje zadanie w życiu, mimo trudności. Posłuchajmy tych słów. Trzeba być mocnym, aby stać się wielkim. Oto nasza powinność. Życie jest walką, z której nie możemy się wycofać, lecz w której musimy zwyciężyć. Kochani, tej walki, a kiedyś też tego zwycięstwa mocą Jezusa, nie mocą nas samych, naszych słabości, czy nawet niesamowitych jakichś może talentów i zdolności, ale mocą Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, tego wam i sobie z całego serca życzę. Szczęść Boże.
Święty ojciec Pio mawiał: jestem pewien, że kiedy Pan mnie zawoła do siebie, to Mu powiem: Panie, ja zaczekam u niebieskich drzwi. Wejdę, gdy zobaczę, że weszło do nieba ostatnie z moich duchowych dzieci.